Żaby. Żaby rana są płazami o długich, skocznych nogach z dobrze rozwiniętymi błonami pływnymi, posiadają stosunkowo gładką, wilgotną skórę i dobrze rozwinięte błony bębenkowe. W Polsce występuje 6 gatunków żab, przy czym żaba wodna uważana jest często za płodnego mieszańca powstałego ze skrzyżowania się żaby jeziorkowej i żaby śmieszki. Umownie dzieli się żabę na zielone, żaba jeziorkowa rana Lessona, wodna rana Esculenta, i śmieszka rana Ridibunda, o zdecydowanie wodnym trybie życia oraz brunatne, żaba moczarowa rana Arvalis, trawna rana Temporaria, i zwinka rana Dalmatina, o bardziej lądowym charakterze. Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego zanotowano 4 gatunki żab, brak jest żaby śmieszki i żaby zwinki. Żaba moczarowa i żaba trawna występują w Europie i Azji, w Polsce pospolite we wszystkich typach środowisk. Również na terenie Wigierskiego Parku Narodowego spotykamy je na całym niemal obszarze. Na miejsce godów wybierają niewielkie zbiorniki o czystej wodzie, porośnięte trzciną, pałką i sitowiem. Poza okresem godowym występują w lasach liściastych i iglastych oraz na łąkach. Żaba moczarowa jest nieco mniejsza od żaby trawnej, osiąga 8 cm długości, podczas gdy żaba trawna dorasta do 10 cm. Koniec pyska żaby moczarowej jest zwężony i wyraźnie zaostrzony, natomiast żaby trawnej tempo zaokrąglony. Ubarwienie żab brunatnych jest bardzo zmienne. Ogólnie na grzbietowej stronie ciała przeważa barwa brązowa, plamy mają kolor ciemniejszy, często czarny. Brzuszna strona ciała przybiera kolor żółty lub białawy, a występujące na niej plamy są słabiej widoczne u żaby moczarowej, silniej zaś u żaby trawnej. Wyraźnie zaznaczona jest tak zwana maska, czarna plama skroniowa, łącząca się z przodu z plamami nosowymi. W okresie godowym u samców pojawiają się modzele godowe, to jest czarne zgrubienia na palcach przednich kończyn oraz parzyste rezonatory wewnątrz jamy gardzielowej. Ponadto grzbiet samców żaby moczarowej podczas godów przyjmuje intensywnie błękitną barwę. U samców żaby trawnej w okolicy podgardzielowej pojawia się sino-niebieskie lub niebiesko-liliowe zabarwienie skóry. Żaba trawna ze snu zimowego budzi się w lutym lub na początku marca, natomiast żaba moczarowa w końcu marca lub na początku kwietnia. Samce pojawiają się w wodzie, gdzie odbywać się będą gody, wcześniej niż samice. Są wtedy bardzo ruchliwe i ustawicznie wydają głosy godowe. Złączone pary opadają na dno zbiornika, gdzie samice składają pakiety z krzeku. Jaja mają z jednej strony barwę czarną, z drugiej białą. Gijanki są trudne do odróżnienia u obu gatunków żab brunatnych, zwłaszcza w początkowym stadium rozwoju. Wyrośnięte gijanki żaby moczarowej są ciemniejsze, prawie czarne, od gijanek żaby trawnej. Rozwój trwa przeciętnie od 2,5 miesiąca do 3 miesięcy u żaby moczarowej i od 2 do 4 miesięcy u żaby trawnej. Żaba moczarowa wykazuje dzienną aktywność, podczas gdy żaba trawna, osobniki dorosłe, zmierzchową i nocną. Żaby moczarowe zimują w rozproszeniu na lądzie, w stertach butwiających liści, w zmurszałym drewnie, natomiast żaby trawne gromadnie, zazwyczaj zagrzebane w mule, na dnie strumieni i mniejszych rzek, a jedynie osobniki młodociane zimują na lądzie. Na pokarm żab brunatnych składają się głównie dżdżownice, wije, ślimaki, pajęczaki, pluskwiaki, chrząszcze, muchówki, motyle i mrówki. Dodatkowo zjadają one pewne ilości pokarmu roślinnego, czyli liście i nasiona. Głównymi wrogami naturalnymi żab brunatnych są ryby karpiowate, zaskroniec, bocian, czapla oraz niektóre ptaki drapieżne, lis, borsuk, wydra, kuna i jeż. Żaba wodna i żaba jeziorkowa występują w Europie Środkowej i Wschodniej. W Polsce są pospolite na całym obszarze, zwłaszcza na nizinach. Zajmują wszelkiego rodzaju środowiska, przy czym żabę wodną spotyka się głównie w większych, obfitujących w roślinność wodną stawach i jeziorach, rzadziej nad brzegami rzek. Podczas gdy żaba jeziorkowa zasiedla małe i średniej wielkości zbiorniki wodne, jak na przykład śródleśne i śródpolne jeziorka, rowy melioracyjne, rozlewiska na podmokłych łąkach. Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego żaba wodna występuje często w większych jeziorach, takich jak Wigry, Pierty, Królówek, a jeziorkowa spotykana jest w niewielkich jeziorach dystroficznych, tak zwanych sucharach. Grzbietowa strona ciała żab zielonych ma kolor trawiasto-zielony, środkiem przebiega jasna linia, brak jest plam skroniowych. Brzuszna strona ciała jest biaława, zazwyczaj szaroplamista. Żaba wodna wykazuje typowo dzienną aktywność i, wbrew nazwie, jest formą bardziej lądową od żaby jeziorkowej. Żaba wodna jest dużym, krępym płazem, dorastającym do 10-12 cm długości. Żaba jeziorkowa jest mniejsza i delikatniejsza, dorasta do 7,5-8 cm. W okresie godowym u samców żab zielonych rozwijają się modzele godowe, czarne zgrubienia na palcach przednich kończyn oraz parzyste rezonatory, duże, błoniaste, szare worki głosowe. Żaby zielone przystępują do godów późno, w maju i czerwcu. Przy ciepłej pogodzie samce odbywają chóralne śpiewy, zarówno w dzień, jak i w nocy. Złączone pary opadają na dno zbiornika, gdzie samice składają skrzyk porcjami, przyklejając go do roślin wodnych. Po jakimś czasie pakiety skrzyku wypływają na powierzchnię wody. Ponieważ żaba wodna występuje często w tych samych zbiornikach, co żaba jeziorkowa, a okresy ich godów częściowo pokrywają się, niejednokrotnie dochodzi do łączenia się w pary osobników obu gatunków, co kończy się złożeniem zapłodnionych jaj. Dorosłe żaby zielone zimują wyłącznie na dnie wód płynących, młode zaś na lądzie. Żaby zielone odżywiają się głównie owadami, takimi jak muchówki, żądłówki, ważki oraz chrząszcze, ponadto zjadają dżdżownice, pajęczaki i ślimaki. Duże osobniki zjadają także większe zwierzęta. Na przykład turkucie podjadki, drobne ryby karpiowate, dorosłe traszki, inne żaby również własnego gatunku, jaszczurki, młode padalce i węże, ryjówki, a nawet pisklęta ptaków. Naturalnymi wrogami żab zielonych są głównie zaskroniec, sum, szczupak, bocian biały i czarny, czapla oraz niektóre ssaki, na przykład rzęsorek rzeczek. Wszystkie gatunki żab są w Polsce objęte ochroną ścisłą. Traszki. Traszki Triturus są płazami ogoniastymi, to znaczy, że zarówno larwy, jak i formy dorosłe posiadają dobrze wykształcony ogon, w przeciwieństwie do płazów bezogonowych, które posiadają ogon jedynie w fazie larwalnej. W Polsce występują cztery gatunki traszek: traszka grzebieniasta Triturus cristatus, zwyczajna Triturus vulgaris, karpacka Triturus montadoni i górska Triturus alpestris. Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego obecne są jedynie dwa gatunki, traszka grzebieniasta i zwyczajna. Traszka grzebieniasta występuje w Europie i Azji Mniejszej, w Polsce spotyka się ją głównie na nizinach, rzadziej w niższych partiach gór. Z reguły zamieszkuje nieco większe i głębsze zbiorniki, ale znaleźć ją też można w rowach, stawach i zbiornikach potorfowych. W okresie życia lądowego szuka kryjówek w zaroślach, pod zbutwiałymi pniami, czasem w piwnicach i kopcach ziemnych. W porównaniu z innymi traszkami w okresie godowym wyjątkowo długo przebywa w wodzie, a na lądzie jest formą wybitnie wilgociolubną. Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego jest nieliczna, jej larwy spotykane są tylko w kilku zbiornikach wodnych. Traszka zwyczajna występuje w Europie Środkowej, Północnej i Wschodniej oraz w Azji. W Polsce pospolita na nizinach, rzadziej spotyka się ją w górach. Nie jest wybredna w wyborze siedliska. W okresie rozrodu znaleźć ją można we wszelkiego rodzaju zbiornikach wodnych, zaś w okresie życia na lądzie spotyka się ją w miejscach wilgotnych i zacienionych, na przykład pod kamieniami, zwalonymi drzewami, w norkach drobnych ssaków, czy w piwnicach. Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego pospolita. Traszka grzebieniasta jest największą spośród polskich traszek, samce osiągają 15 cm długości ciała, samice 18 cm, natomiast traszka zwyczajna najmniejszą i najdelikatniejszą, samice osiągają 10 cm długości, samce 11 cm. Fakt, że samce są większe od samic jest wśród płazów zjawiskiem wyjątkowym. Na grzbietowej stronie ciała obu gatunków traszek występują ciemne, okrągłe plamy na szarym, oliwkowym lub brunatnym tle, brzuszna strona jest żółta, pomarańczowa lub czerwona, upstrzona ciemnymi plamkami. U traszki grzebieniastej charakterystyczne jest ubarwienie palców, biegnące na przemian poprzeczne czarne i żółte paski oraz szare podgardle z czarnymi plamkami. W okresie godowym u samców pojawia się na grzbiecie tzw. grzebień, fałd skórny ciągnący się od głowy do ogona, z przerwą w okolicy krzyżowej, wyraźnie mniejszy i delikatniejszy grzebień pojawia się także u samicy traszki zwyczajnej. Wtedy też zaznaczone są wyraźnie różnice w kształcie i wielkości warg kloakalnych u samca i samicy. Traszka grzebieniasta budzi się ze snu zimowego w marcu, kwietniu, natomiast zwyczajna znacznie wcześniej, w lutym lub na początku marca, wchodząc do zbiorników, które częściowo znajdują się jeszcze pod lodem. Aktywność godową traszka zwyczajna rozpoczyna najwcześniej spośród naszych płazów, kiedy temperatura wody wynosi zaledwie od 4 do 8 stopni Celsjusza. Często gody traszki zwyczajnej i traszki grzebieniastej odbywają się w tym samym okresie i w tym samym zbiorniku wodnym. Samce płazów ogoniastych nie mają, w odróżnieniu od płazów bezogonowych, zdolności wydawania głosów godowych. Przy kojarzeniu się par główną rolę odgrywają bodźce chemiczne i wzrokowe. W skórze grzbietu traszek znajdują się gruczoły produkujące substancje zapachowe swoiste dla płci i gatunku, które mają za zadanie przywabienie partnera. Samiec wykonuje charakterystyczny taniec przed samicą i, jeśli zostanie przez nią zaakceptowany, składa spermatofor, czyli pakiet zlepionych plemników, który samica zbiera wargami kloaki. Nie dochodzi wtedy do zapłodnienia, a jedynie do zaplemienienia. Jaja zostają zapłodnione dopiero tuż przed złożeniem. Jaja składane są pojedynczo i zawijane w liście podwodnych roślin. Po około 2 tygodniach z jaj wykluwają się larwy, mierzące około 10 mm długości. Jak u wszystkich naszych płazów ogoniastych w rozwoju pierwsze pojawiają się kończyny przednie, potem zaś tylne. Przeobrażenie następuje po upływie około 3 miesięcy i młode traszki wychodzą na ląd. Na lądzie traszki prowadzą ukryty tryb życia. W ciągu dnia ukrywają się w wilgotnych zakamarkach, wieczorem i nocą polują. Zimują w spróchniałych, wilgotnych drzewach, pod kamieniami, w stertach liści, często w towarzystwie innych płazów. Dojrzałość płciową osiągają w 3 roku życia. Początkowo pokarm traszek stanowią głównie mikroskopijne zwierzęta, potem drobne skorupiaki takie jak dafnie, oczliki, małżoraczki, larwy owadów wodnych oraz larwy i jaja innych płazów. Na lądzie polują na nagie ślimaki, pierścienice, pająki oraz owady i ich larwy. Naturalnymi wrogami traszek są drapieżne larwy owadów wodnych, drapieżne ryby, inne traszki, żaby, zaskroniec, dzikie i domowe ptaki wodne, zwłaszcza kaczki, jeże, łasice i szczury. Częściową ochronę zapewnia traszkom jad zawarty w gruczołach skórnych. Podstawową formą ochrony traszek jest ochrona miejsc ich rozrodu. Wszystkie traszki objęte są w Polsce ochroną ścisłą. Ropuchy. Ropuchy bufo są płazami o krępym ciele, stosunkowo krótkich nogach i skórze bogatej w gruczoły, z których największe są tak zwane gruczoły przyuszne, czyli parotydy. Nawet w porze godów nie ma istotnych różnic w ubarwianiu samca i samicy. U samców pojawiają się wtedy modzele godowe, i jest czarne zgrubienia na 3 pierwszych palcach przednich odnóży służące do przetrzymywania samicy oraz rezonatory, z wyjątkiem ropuchy szarej, wzmacniające siłę głosu. Pary łączą się w tak zwany ampleksus, przy czym ropuch samiec obejmuje samicę pod pachami. Podczas gdy tak połączona para kroczy powoli pod dnie zbiornika, samica składa długie sznury z krzeku, zapładnianego przez samca. Gijanki ropuch odżywiają się głównie pokarmem roślinnym, dorosłe osobniki polują na dżdżownice, wije, owady, w tym również na stonkę ziemniaczaną i pszczoły, pająki, ślimaki i małe kręgowce takie jak płazy, gady, pisklęta ptaków, myszy. Ze względu na liczne gruczoły jadowe dorosłe ropuchy mają niewielu wrogów naturalnych. Należą do nich zaskroniec, borsuk, kuna oraz niektóre sowy. Młode ropuchy znacznie częściej padają ofiarą drapieżników, niż osobniki dorosłe. W Polsce występują 3 gatunki ropuch: ropucha szara bufo bufo, ropucha paskówka bufo calamita i ropucha zielona bufo viridis. Ropucha szara, zwana również zwyczajną, występuje w Europie, Azji i Afryce Północnej. W Polsce jest pospolita. W czasie rozrodu przebywa najchętniej w większych i głębszych stawach. W okresie życia lądowego zaś spotkać ją można zarówno w lasach, sadach, jak i na łąkach, w ogrodach i w pobliżu siedzib ludzkich. Na terenie Wigielskiego Parku Narodowego występuje dość licznie, zajmując różnorodne siedliska. Ropucha szara jest największym, obok żaby śmieszki, płazem Polski. Samce osiągają 9 cm, a samice 15 cm długości. Młode osobniki aktywne są w ciągu całej doby, starsze głównie w nocy. W okresie godowym, po przybyciu do zbiornika wodnego, to jest koniec marca, początek kwietnia, samce przywołują samice, wydając głos przypominający głuche, jękliwe i przerywane turkotanie. Są wtedy wyjątkowo aktywne, atakują każdego płaza, który znajdzie się w ich zasięgu, próbując wejść z nim w ampleksus. Jednorazowo samica składa kilka tysięcy jaj ułożonych w sznurze w dwóch lub czterech rzędach, długości od 2,5 do 6 metrów. Po odbyciu godów ropuchy opuszczają zbiornik wodny i aż do następnych godów prowadzą lądowy tryb życia. Ropucha szara wykazuje duże przywiązanie do miejsca, które obrała sobie za kryjówkę, i wraca do niego nawet z dalekich wędrówek. Tam też zimuje od listopada do marca. Jest zwierzęciem długowiecznym, dożywa wieku ponad 30 lat. Ropucha paskówka, nazywana też ropuchą żwawą ze względu na jej sposób poruszania się, występuje w Europie Zachodniej i Środkowej oraz w krajach położonych na wschodnim brzegu Morza Bałtyckiego. W Polsce zasiedla głównie obszary nizinne. Na ogół nie jest płazem pospolitym, jednak lokalnie może tworzyć liczne populacje. Preferuje tereny o glebach lekkich, unika podłoża twardego i kamienistego. Spotkać ją można na łąkach, polach uprawnych, wydmach, żwirowniach, na brzegach lasów i w sadach. Nie jest zbyt wrażliwa na zanieczyszczenie wody, ani na jej zasolenie, w związku z czym występuje również nad morzem. Na terenie Wigielskiego Parku Narodowego spotykana jest stosunkowo rzadko, jej rozród odbywa się tylko w kilku zbiornikach wodnych. Są to najczęściej niewielkie rozlewiska na podmokłych łąkach lub rowy melioracyjne. Paskówka jest najmniejszą spośród naszych ropuch, długość ciała samca dochodzi do 6-7 cm, samice do 8 cm. Jest gatunkiem ciepło- i deszczolubnym, o aktywności nocnej i zmierzchowej oraz, poza porą godów, wybitnie lądowym trybie życia. W ciągu dnia przebywa w ukryciu, zagrzebując się w ziemi lub kryjąc pod kamieniami czy kępami traw. Kryjówki opuszcza o zmierzchu i rozpoczyna żerowanie. W porze godowej samce nawołują partnerki, wydając głośne, turkoczące dźwięki. Łączenie się w pary i składanie jaj odbywa się głównie nocą. Samica składa skrzek w postaci dwumetrowych sznurów, w których zupełnie czarne jaja ułożone są w jednym lub dwóch rzędach. Paskówka zimuje na lądzie, w wykopanych przez siebie norkach lub w innych kryjówkach. Potrafi zakopać się nawet na głębokości 3 metrów. Ropucha zielona występuje w Europie Środkowej, Południowej i Wschodniej, Azji i Afryce Północnej. W Polsce jest stosunkowo pospolita, zarówno na niżu, jak i w górach, jednak w odróżnieniu od ropuchy szarej nigdzie nie występuje masowo. Żyje na terenach suchych, na zboczach wzgórz, w ogrodach i parkach, często w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich, unika zaś terenów zadrzewionych. Na terenie Wigielskiego Parku Narodowego spotykana dość rzadko. Ropucha zielona jest mniejsza i delikatniejsza od ropuchy szarej, samice osiągają 10,5 cm, a samce 8,5 cm długości. Ropucha zielona aktywna jest głównie w nocy. Ze snu zimowego budzi się późno, jest bowiem gatunkiem wybitnie ciepłolubnym. Godę odbywa w maju lub czerwcu, tylko w warunkach, kiedy temperatura nie spada poniżej 10 stopni Celsjusza. Samce pierwsze przybywają na miejsce godów i zaraz przystępują do nawoływania samic, wydając głośne, perliste, wysokie trele. Samica składa skrzek w postaci 2-4-metrowych równoległych sznurów, w których intensywnie czarne jaja ułożone są w jednym lub dwóch regularnych rzędach. Młode ropuszki wędrują na spore odległości w poszukiwaniu lądowych kryjówek. Na sen zimowy ropucha zielona udaje się w pod koniec września lub na początku października, zimuje w wygrzebanych przez siebie norkach, pod kamieniami lub w zabudowaniach ludzkich. Podstawową formą ochrony ropuch jest ochrona miejsc ich rozrodu oraz zabezpieczenie odcinków szos najczęściej przekraczanych przez te płazy w porze sezonowych wędrówek. Wszystkie ropuchy są w Polsce objęte ochroną ścisłą. Rzekotka. Rzekotka drzewna Hyla arborea występuje w Europie prócz Wielkiej Brytanii, Irlandii i Półwyspu Skandynawskiego, z wyjątkiem południowej Szwecji, w Azji Mniejszej i północnej Afryce. W Polsce spotykamy ją na terenie całego kraju, prócz gór. W okresie życia lądowego zamieszkuje wśród drzew i krzewów, w lasach liściastych i mieszanych, zagajnikach, parkach, zaroślach, sadach i ogrodach, a także na łąkach. Na okres godów udaje się do zbiorników o zarośniętych brzegach, obfitujących w roślinność wodną. Jest gatunkiem najbardziej ciepłolubnym spośród naszych płazów, wykazuje aktywność dzienną i zmierzchową. Na terenie Wigielskiego Parku Narodowego jest skrajnie nieliczna, rozmnaża się tylko w kilku niewielkich zbiornikach wodnych w okolicy wsi Krzywe i Sobolewo. Rzekotka drzewna jest płazem drobnym i delikatnym, o gładkiej, lśniącej skórze. Samce osiągają długość od 3 do 4 cm, samice 6 cm. Ubarwienie rzekotki jest typowym ubarwieniem ochronnym, które dodatkowo może się zmieniać w zależności od barwy podłoża. Grzbietowa strona ciała jest zazwyczaj zielona, może jednak przybierać barwy, żółtą, szarą, niebieskawą, liliową i brązową. Zmianę barwy ciała rzekotki może wywołać również gwałtowna zmiana warunków zewnętrznych, głód i ból. Spód ciała jest biały lub jasnokremowy, po bokach zaś przebiegają kontrastowe czarno-białe pasy. Cechą charakterystyczną rzekotki jest obecność na końcach palców poduszeczkowatych, zaokrąglonych przylg, ułatwiających utrzymywanie się na gładkich powierzchniach. Rzekotka jest jedynym europejskim gatunkiem płaza prowadzącym na drzewny tryb życia. Ze snu zimowego rzekotka budzi się późno, pod koniec marca lub na początku kwietnia. Godę odbywa od końca kwietnia do czerwca, wyłącznie w porze nocnej. Samce, przy pomocy pojedynczego, dużego rezonatora umieszczonego na dnie jamy gębowej, wydają churalnie rytmiczne dźwięki, będące najgłośniejszymi spośród głosów wydawanych przez nasze płazy. Obecność worka głosowego to jedyna cecha różniąca samca od samicy rzekotki. Brak u niego modzeli godowych to jest zgrubień na palcach przednich kończyn typowych dla samców innych płazów bezogonowych. Podgardle jest u samca wyraźnie ciemniejsze, dzięki czemu można rozróżnić płeć rzekotek nawet poza porą godową. Natężenie głosu zależy w dużej mierze od temperatury wody. W cieplejszej wodzie samce śpiewają głośniej. Samce rzekotki wydają głos również poza porą godową w lądowym okresie życia. Przy czym dźwięki te brzmią inaczej niż wołanie godowe. Ampleksus, czyli połączenie samca i samicy, jest bardzo nietrwały. Samica składa skrzek małymi porcjami, w postaci niewielkich pakietów przyklejanych do pędów roślin wodnych. W jednym pakiecie znajduje się od 20 do 150 jaj. Jajo jest z jednej strony jasnobrązowe, z drugiej jasnożółte. Rozwój larw trwa około 3 miesięcy. Początkowo kijanki przyczepiają się do roślin wodnych za pomocą przylgi, dopiero starsze pływają. Przed przeobrażeniem osiągają od 46 do 49 mm długości. Po przeobrażeniu młode rzekotki opuszczają zbiornik wodny. Dojrzałość płciową osiągają po 2 latach. Na sen zimowy rzekotki udają się pod koniec września, na początku października. Zimują wyłącznie na lądzie, pod warstwą opadłych liści lub w różnych szczelinach. Pokarmem rzekotki są głównie owady i pająki, które chwyta nagłym wyrzutem długiego, lepkiego języka. Zjada skorki, pluskwiaki, mrówki, chrząszcze, muchówki, motyle, a także w mniejszych ilościach ślimaki. Większość czasu spędza czatując wśród liści na zdobycz, potrafi jednak również wyskoczyć, by schwytać owada w locie. Rzekotka unika os i wszystkich owadów, które jej przypominają wyglądem. Rzekotka stanowi łakomy kąsek dla drapieżnych zwierząt, jednak zmienne ubarwianie zapewnia jej doskonałą ochronę. Do głównych jej wrogów należy zaskroniec oraz różne gatunki ptaków i ssaków. Podstawową formą ochrony rzekotki drzewnej jest ochrona jej miejsc rozrodu, niewielkich zbiorników wodnych porośniętych obficie roślinnością szuwarową. Na terenie Wigielskiego Parku Narodowego występuje tylko jedna niewielka, izolowana populacja tego gatunku, niedaleko zaś przebiega jego północno-wschodnia granica zasięgu. Dla utrzymania rzekotki drzewnej na terenie parku niezbędne jest prowadzenie czynnej ochrony, która polega przede wszystkim na odtwarzaniu miejsc jej rozrodu. Dawniej chętnie hodowano rzekotki wierząc, że potrafią one przepowiadać pogodę. Umieszczano je w szklanym słoju z małą drabinką wewnątrz. Jeśli rzekotka wspinała się na szczyt drabinki, miało to oznaczać pogorszenie pogody. Dziś wiadomo, że był to tylko przesąd. Ponadto hodowanie rzekotek, tak jak i innych zwierząt chronionych, jest prawnie zabronione. Kumak. Kumaki bombina, wyglądają jak małe ropuszki. Ich skóra, podobnie jak u ropuch, pokryta jest licznymi brodawkami, nie mają jednak charakterystycznych dla ropuch parotydów. Brak im również błon bębenkowych. Cechą odróżniającą kumaki od innych płazów jest sercowaty lub trójkątny kształt źrenicy. Jad zawarty w gruczołach skórnych kumaka jest jednym z najsilniejszych spośród jadów produkowanych przez nasze płazy. W Polsce spotykamy dwa gatunki kumaków: kumaka nizinnego bombina bombina i kumaka górskiego bombina variegata. Na terenie Wigielskiego Parku Narodowego występuje tylko kumak nizinny. Kumak nizinny występuje w Europie Środkowej i Wschodniej, w Polsce jest stosunkowo pospolity na całym obszarze, prócz terenów górskich. Nagody wybiera małe i płytkie zbiorniki wody stojącej, o mulistym dnie i obfitej roślinności wodnej, na przykład stawy, glinianki, rowy, rozlewiska wody deszczowej. W rejonie Wigielskiego Parku Narodowego spotykany jest w małych, śródpolnych oczkach na gruntach kilku wsi, na przykład w Rosochatym Rogu, Leszczewie, Królówku i Kaletniku. Długość ciała kumaka waha się od 4 do 6 cm. Grzbietowa strona ciała przyjmuje barwę szaro-brunatną lub czarną, spodnia strona jest natomiast ciemno-niebieska lub czarno-popielata, pokryta nieregularnymi, pomarańczowymi plamami. Poczuciu zagrożenia kumak przyjmuje charakterystyczną pozę, unosi kończyny, pokazując jaskrawo ubarwione powierzchnie wewnętrzne stóp i dłoni. Kumak jest zwierzęciem ciepłolubnym i najsilniej spośród naszych płazów związanym ze środowiskiem wodnym. Aktywny jest raczej w ciągu dnia, rzadziej w nocy. Ze snu zimowego budzi się w kwietniu, godę odbywa od maja do czerwca, czasem jeszcze w lipcu. W okresie godowym u samców rozwijają się parzyste rezonatory, worki powietrzne, umieszczone na dnie jamy gębowej. Samce wydają charakterystyczne, metaliczne dźwięki, przypominające wielokrotnie powtarzaną głoskę U. Po popisach głosowych samce łączą się z samicami w tak zwany amplexus, po czym samica składa jaja, zapładnione przez samca. Niewielkie pakiety z krzeku przyczepiane są do pędów roślin podwodnych. Gijanki wykluwają się po 8-10 dniach. Pod koniec lata, po okresie intensywnego odżywiania się, gijanki ulegają przeobrażeniu, mierzą wtedy około 1,5 cm. Kumak nizinny zimuje gromadnie w rozpadlinach, norkach, pod liśćmi. Żyje około 20 lat. Pokarmem kumaka są głównie zwierzęta wodne, pajęczaki np. wodopójki, skorupiaki takie jak dafnie, oczniki, małżoraczki, larwy i poczwarki owadów wodnych, na lądzie zaś polują na owady takie jak pluskwiaki, mrówki, wije i ślimaki. Ze względu na silnie toksyczną wydzielinę gruczołów jadowych kumaki nie mają wielu wrogów naturalnych, należą do nich na przykład zaskroniec, żmija, niektóre ptaki drapieżne, norka amerykańska i tchórz. Podstawową formą ochrony kumaka nizinnego jest ochrona jego miejsc rozrodu, to jest niewielkich, śródpolnych oczek wodnych, polegająca na pogłębianiu wysychających stawów lub odtwarzaniu już zanikłych. Podstawową formą ochrony kumaka jest ochrona jego miejsc rozrodu, niewielkich, śródpolnych oczek wodnych. Grzebiuszka. Grzebiuszka pelobates, reprezentowana jest w Polsce przez jeden gatunek, grzebiuszkę ziemną pelobates fuscus. Występuje ona w Europie Środkowej i Wschodniej, w Polsce spotyka się ją pospolicie, chociaż nigdy licznie, na nizinach, zwłaszcza w lasach i ogrodach. Preferuje tereny o glebach lekkich, piaszczystych, unika twardego podłoża. W rejonie Wigielskiego Parku Narodowego jest stosunkowo nieliczna, spotyka się ją w pobliżu śródpolnych oczek wodnych, między innymi na terenie wsi Rosochaty Róg, Królówek i Kaletnik. Grzebiuszka jest niedużym płazem, około 8 cm długości, o stosunkowo dużej głowie i krępej budowie ciała. Pokryta jest gładką, cienką skórą, pozbawioną chropowatych, szorstkich gruczołów. Posiada natomiast rozmieszczone głęboko w skórze gruczoły, które przy podrażnieniu wydzielają w samoobronie substancje o zapachu czosnku, stąd też bywa czasem nazywana żabą czosnkową. Błony bębenkowe nie występują. Grzebiuszka jako jedyny z naszych płazów posiada pionową źrenicę oka. Charakterystyczne są również silnie wykształcone modzele piętowe. Jasnożółte lub jasnobrązowe zgrubienia na zewnętrznej powierzchni pięt, dzięki którym grzebiuszka sprawnie zakopuje się w ziemi. Ubarwienie grzebiuszki wykazuje dużą zmienność, ogólnie jednak strona grzbietowa przybiera kolor żółto-szary z dużymi, nieregularnymi plamami koloru ciemnobrązowego, brzuszna zaś ubarwiona jest kremowo. U samców brak jest rezonatorów i modzeli godowych. Występuje jedynie owalny gruczoł na zewnętrznej stronie przedramienia. Ze snu zimowego grzebiuszka budzi się w marcu lub na początku kwietnia. Na miejsce rozrodu wędruje nocą, przy czym, jeśli temperatura powietrza spadnie do 0 stopni Celsjusza, wędrówka zostaje zahamowana. Gody odbywają się w zbiornikach wodnych od marca do maja. Samce nawołują samice, wydając pod wodą słabo słyszalne dźwięki. Godujące grzebiuszki są bardzo skryte, zarówno przed połączeniem się w pary, jak i potem przebywają na dnie stawu. Rzeczą u płazów niezwykłą jest to, że głosy godowe wydają zarówno samce, jak i samice. Przy łączeniu się w pary samiec obejmuje samice w pachwinach. Skrzek w postaci skręconych rulonów długości od 0,4 do około 1 metra i grubości około 2 cm, przyczepiany jest do roślin wodnych, a czasem umieszczany bezpośrednio na dnie zbiornika. Jaja są z jednej strony ciemnopopielate, z drugiej jasnokremowe. Kijanki grzebiuszki są największymi spośród kijanek naszych płazów, osiągają długość od 10 do 18 cm, choć po przeobrażeniu młode grzebiuszki mierzą jedynie od 3 do 4 cm. Grzebiuszka zimuje na lądzie w wykopanej przez siebie norce. Dojrzałość płciową osiąga po 2-4 latach, żyje do 11 lat. Płazy, znaczenie i ochrona. Charakterystyka płazów. Płazy są zwierzętami ziemnowodnymi, występującymi w strefie klimatycznej gorącej i umiarkowanej. Posiadają wiele cech wskazujących na przystosowanie się do życia w dwóch środowiskach. Larwy płazów żyją w środowisku wodnym, natomiast postacie dorosłe przebywają głównie na lądzie, pozostając jednak w mniejszym lub większym stopniu związane z wodą. Płazy występujące w Polsce należą do dwóch rzędów: płazów ogoniastych takich jak salamandra i traszki oraz płazów bezogonowych takich jak kumaki, grzebiuszka, ropuchy, rzekotka i żaby. Płazy charakteryzują się następującymi cechami. Posiadają cztery kończyny z wyjątkiem niewystępujących w Polsce płazów beznogich, przy czym kończyny przednie zakończone są czterema palcami, tylne pięcioma, skóra jest naga i pokryta śluzem, wspomaga w oddychaniu prymitywne płuca. W skórze często obecne są gruczoły jadowe. Są zwierzętami zmiennocieplnymi, co oznacza, że temperatura ich ciała zależna jest od temperatury otoczenia. W warunkach niekorzystnych, czyli zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, przechodzą w stan hibernacji. Są rozdzielnopłciowe. Zapłodnienie może być zewnętrzne bądź wewnętrzne. Samce często różnią się wyglądem od samic, tak zwany dymorfizm płciowy, zwłaszcza w porze godowej. Rozwój połączony jest z przeobrażeniem, czyli metamorfozą. Z jaja wylęga się larwa, u płazów bezogonowych nazywana kijanką, która oddycha skrzelami i porusza się przy pomocy ruchliwego ogona. Po pewnym czasie wyrastają jej kończyny. Przy czym u płazów ogoniastych pierwsze pojawiają się kończyny przednie, u bezogonowych zaś tylne. Zachodzą też zmiany w budowie narządów wewnętrznych. Na przykład zanikają skrzela, a ich funkcje przejmują płuca. Po przeobrażeniu ogony zachowują tylko płazy ogoniaste, u bezogonowych zanika on w krótkim czasie. Znaczenie płazów. Płazy, odżywiając się głównie owadami, z stanowią jeden z ważniejszych czynników utrzymujących równowagę biologiczną w środowisku. Większość płazów wykazuje aktywność nocną i poluje na owady, które znajdują się poza zasięgiem większości ptaków, aktywnych za dnia. Stanowią też źródło wysokiej jakości białka zwierzęcego, w związku z czym są spożywane przez człowieka w wielu krajach. Znacznie rzadziej zdarza się, że obecność płazów może wywierać niekorzystny wpływ na gospodarkę człowieka, na przykład w stawach rybnych, gdzie zjadają sporą część narybku. Płaza człowiek. Obecnie na całym świecie notuje się spadek liczebności płazów, jest to widoczne zwłaszcza w wysoko uprzemysłowionych krajach Europy. Płazy są zwierzętami o dużej wrażliwości na zmiany środowiska. Szczególnie zagrożone są miejsca ich naturalnego rozrodu, niewielkie zbiorniki wodne, które zanikają lub są przekształcane w wyniku wielu czynników takich jak ocieplenie klimatu, obniżenie poziomu wód gruntowych, zanieczyszczenie środowiska i tym podobnych. Wszystkie krajowe gatunki płazów są w Polsce objęte ochroną ścisłą na mocy rozporządzenia ministra środowiska z dnia 26 września 2011 roku. Ochronę płazów w Wigierskim Parku Narodowym. Wiele zbiorników wodnych, stanowiących miejsce rozrodu płazów, wysycha przedwcześnie, uniemożliwiając sukces rozrodczy całych populacji. Zjawiska te wskazują na konieczność podejmowania przez służby parku efektywnych działań ochronnych, mających na celu m.in. zachowanie naturalnych siedlisk występowania płazów oraz ograniczenie śmiertelności tych zwierząt. Dzięki pomocy finansowej fundacji krajowych i zagranicznych takich jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ekofundusz, Ambasada Królestwa Niderlandów, Duńska Agencja Ochrony Środowiska, GEF, Brytyjski Fundusz Know-how KNOWHO możliwe stało się przeprowadzenie działań mających na celu odtworzenie najcenniejszych, pod kątem fauny płazów, zbiorników wodnych na terenie parku i jego otuliny. Przykład takiej, zakrojonej na szeroką skalę akcji, oglądać można w okolicach wsi Rosochaty Róg, gdzie odtworzono 7 oczek wodnych, stanowiących miejsce rozrodu, m.in. traszki zwyczajnej, kumaka nizinnego, grzebiuszki ziemnej i 3 gatunków żab. W celu umożliwienia poznania biologii i ekologii płazów wzdłuż odtworzonych stawów zorganizowano ścieżkę edukacyjną pod nazwą Płazy zaopatrzoną w przewodnik, tablice informacyjne, kładkę i pomost. W Sobolewie odtworzono 4 stawy dla rzekotki drzewnej. Obie akcje renaturalizacji stawów zakończyły się dużym sukcesem, przyczyniając się do wzmocnienia lokalnych populacji tych płazów. Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego występuje 12 taksonów płazów, należących do 2 rzędów i 6 rodzin, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, traszka zwyczajna Triturus vulgaris, kumak nizinny Bombina bombina, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Bufo viridis, ropucha paskówka Bufo calamita, rzekotka drzewna Hyla arborea, żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae.